Nie, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, mam dosyć nietypową propozycję, oczywiście w ramach wiadomości gospodarczych, dosyć nietypową, albowiem jeszcze nigdy, chyba jeszcze nigdy, w każdym razie nie pamiętam, żebym prezentował Państwu analizę rynku, chińskiego rynku akcji z punktu widzenia Franklina Templetona. To Franklin Templeton to jedna z wielkich firm tego świata, amerykańska. To jest bardzo duża rzecz. Ja znam tą firmę od 2008 roku, od kryzysu. Jest bardzo ciekawie zarządzana gdyż zajmowałem się rynkami akcji, rynkiem akcji, czy rynkami akcji raczej, to chętnie wchodziłem do Franklin Templeton Investment Solution. Oni mają specjalną stronę. No, do dłuższego czasu się tym nie zajmuję, nie interesuje mnie to specjalnie. Od czasu do czasu chińskim rynkiem akcji się natomiast chiński rynek akcji od czasu do czasu Państwu ze swojego punktu widzenia interpretuję. No więc teraz mam z 23 sierpnia właśnie z Franklina Templetona artykuł Chiny, / Wschód Czerwonego Księżyca. Tak, Wschód Czerwonego Księżyca. I lead tego artykułu. Chiński rynek akcji odnotował dobre wyniki w 2020 roku, ale w tym roku doświadczył niepowodzeń w związku z zaostrzeniami niektórych przepisów i innymi problemami. Zespół Franklin Templeton Investment Solution przedstawia aktualne ryzyka i możliwości inwestowania w Chinach. No to możliwości inwestowania, to do tego nie dojdziemy, bo to nie o to chodzi. Bardziej mnie interesuje, co taka duża wywiadownia gospodarcza, bo również to tak można nazwać, to Investment Solution, to jest coś w rodzaju wywiadowni gospodarczej. Co oni mają ciekawego do powiedzenia właśnie w kwestii rynku akcji, chińskiego rynku akcji i wpływu różnych czynników na tenże rynek. No i jedziemy. Kluczowe punkty. Są cztery kluczowe punkty odnośnie tego rynku. Po pierwsze, chińskie firsts, czyli te najlepsze papiery, odnotowały na początku lepsze wyniki, na początku roku 2020 lepsze wyniki, ale ustąpiły miejsca wyraźnie gorszym wynikom w 2021 roku. Ale i tak wyprzedziły globalnych konkurentów o 26% od początku roku. Punkt drugi. Wprowadzenie regulacji i przeciwności makroekonomiczne dominują w Chinach. Dążenia regulacyjne dla wspólnego dobrobytu, ponowne pojawienie się COVID oraz ograniczone wsparcie polityki pieniężnej i fiskalnej to są trzy elementy, które nie oczekuje się, że w najbliższym czasie ustąpią. Po trzecie, powrotu COVID-u nie można ignorować w Chinach, ponieważ Chiny ponownie zaczynają wdrażać wiele brutalnych, jak to się tutaj nazywa, polityk, aby kontrolować rozprzestrzenianie się tej choroby. Pozycjonowanie portfela, no to nas nie interesuje, bo tym się nie będziemy zajmowali w ogóle. I teraz tutaj będą pojęcia takie typowe dla rynku akcji, więc żółw kontra zając w roku wołu. Mam nadzieję, że Państwo rozumiecie to co mówię. Żółw kontra zając, czyli wolno, ale długotrwale, czyli żółw, a zając szybko, ale krótkotrwale. No właśnie. Czyli szybkość zająca kontra wytrwałość żółwia w roku wołu. I teraz klasyczna opowieść o szybkości kontra wytrwałość rozgrywa się przed nami na globalnych rynkach akcji od 2020 roku. cytuję, na początku pandemii Chiny okazały się zającem, szybko wyprzedzając inne światowe rynki akcji w 2020 roku ze względu na silną kontrolę wybuchu COVID-19 i szybkie dostosowanie polityki pieniężnej i finansowej oraz stabilny wzrost eksportu. Początkowo wydawało się, że Chiny zostaną zwycięzcą tego cyklu, ale nie tak szybko. Znaczy nie napisali, że tak się nie stało, ale nie tak szybko. Podczas gdy inne globalne akcje były początkowo obserwowane jako żółw, ich powolne, stabilne podejście opłacało się od najniższego poziomu w marcu 2020 roku i od tego czasu tylko dwa spadki wyniosły po około 7%. Obecnie w 2021 roku globalne akcje nadal rosły, zyskując 14% od początku roku, podczas gdy chińskie rynki akcji straciły rozpęd, doświadczyły spadku o ponad 30% od lutego 2021 roku. I obecnie osiągają wyniki gorsze od globalnych, a nie lepsze. Gorsze od globalnych o 26% od początku roku. Ja się pomyliłem. Tak. I teraz po kolejny podtytuł. Pewne pierwsze elementy w Chinach. Pierwsze w cudzysłowie. Wczesne wyniki podczas pandemii były oparte na zdolności do skutecznego pokonywania wielu globalnych pierwszych właśnie. I tak, jeden. Chiny były pierwszym krajem, który przetrwał kryzys związany z COVID-19, bo pierwsza pandemia wybuchła w Wuhan, zanim rozprzestrzeniła się na cały świat. Drugie. Chiny były jednym z pierwszych krajów, które przeprowadziły, następnie wyszły z blokady COVID-19, przeprowadziły śledzenie kontaktów i wymagały publicznego przestrzegania noszenia masek. Znowu, Chiny były pierwszym głównym beneficjentem rosnącego globalnego popytu na towary, gdzie branża eksportowa wzrosła od odpowiedzi na wyższy popyt na dostawy, w tym sprzętu medycznego i towary związane z mieszkaniem. Przejście Chin z lidera w lagera było również spowodowane kolejnym pierwszym, ponieważ Chiny były pierwszym narodem, który stopniowo zaostrzał swoją politykę monetarną po kryzysie COVID-19. Na przykład wzrost kredytów w Chinach zaczął spadać już w styczniu 2021 roku. Nowo odkryte poczucie stabilności gospodarczej pozwoliłoby ostatecznie decydentom na wznowienie walki o wpływy ekonomiczne, problem, który wymykał się ich decydentom chińskim w ciągu ostatniej dekady. Z perspektywy czasu chiński niefinansowy kredyt sektora prywatnego wzrósł ponad dwukrotnie od wielkiego kryzysu finansowego w 2008 roku, wzrastając z 112% PKB krajowego do 225%. W tym samym okresie zadłużenie wielkości gospodarek rozwiniętych wykazało jedynie tendencję boczną. I proszę Państwa, oprocentowanie kredytów nocnych osiągnęło najwyższy poziom od 6 lat w styczniu 2021 roku. I tutaj jest wykres boomu kredytowego. Tak. Tak. I teraz kolejny podtytuł. Wprowadzanie przepisów, nowych przepisów w Chinach. Zaostrzenie polityki pieniężnej było pierwszym krokiem, który spadł na rynek w 2021 roku chiński, ale nie ostatni. W miarę upływu roku fala niespodzianek regulacyjnych zaczęła dławić rynek, gdy chińscy decydenci zwrócili uwagę na swój cel, czyli na wspólny dobrobyt dla wszystkich. Regulatorzy zaczęli skupiać się na gigantycznych platformach technologicznych, a ostatnio zwrócili się do sektora edukacji prywatnej, ponieważ koszty prywatnej nauki stały się obciążeniem dla większości rodziców. Mnie się wydaje, że tutaj wymagany jest komentarz, ale powiedzmy sobie, że jedziemy dalej. I tutaj jest wyboldowane. Chińscy giganci technologiczni, szybkie fakty. Po pierwsze, Alibaba obsługuje dwa razy więcej działań e-commerce niż Amazon. Po drugie, Tencent wielka, druga wielka firma chińska, ma 1 200 000 000 użytkowników, jest najpopularniejszą aplikacją na świecie. Trzecie, Chiny mają 160 jednorożców. W nawiasie połowa w takich dziedzinach jak sztuczna inteligencja, big data i robotyka. Czwarte, Didi, który zajmuje się transportem, to jest chiński, no, jak już to się nazywa, Jezus Maria. Ta żydowska firma, która taksówkami, taksówki prowadzi. Na wszystko. W każdym razie Didi, który zajmuje się transportem, ma więcej użytkowników niż w Stanach Zjednoczonych, niż właśnie ta żydowska firma w Stanach Zjednoczonych. Wiele z tych inicjatyw regulacyjnych, ale tutaj wracamy znowu do regulacji. Wiele z tych inicjatyw regulacyjnych prawdopodobnie nie zakończy się szybko, ponieważ spełniają one część długoterminowej wizji strategicznej KPH. KPH również połączyła plan pięcioletni, KPH jest w tej chwili w planie pięcioletnim, 14 planie pięcioletnim na lata 2021-2025. Ostatnie 50 działań regulacyjnych obejmuje zakres od antymonopolowego do naruszania danych i zielonego rozwoju. Czyli to są wysiłki środowiskowe, społeczne i rządowe. Odpowiednik do wysiłków środowiskowych, społecznych i rządowych w gospodarkach zachodnich. Nie sądzimy, aby Chiny zaczęły znacząco ograniczyły wysiłki na rzecz zwiększania produktywności, zwłaszcza, że w nadchodzącej dekadzie prawdopodobnie wzrosną trudności demograficzne. Jednak Chiny są zorientowane na wyniki, traktują priorytetowo wspólny dobrobyt dla wszystkich. Po raz kolejny przypominane jest wspólny dobrobyt dla wszystkich. I ta interwencja regulacyjna prawdopodobnie pozostanie narzędziem, kluczowym narzędziem do osiągnięcia tego wyniku, a jest mało prawdopodobne, aby nawet zwiększona zmienność rynku zmieniła to podejście. No jestem nawet tego pewien. A proszę Państwa dalej. A tu jest China map to a common property. To załóżmy, damy sobie spokój. Powrót COVID-a. Oprócz nowego resetu po prostu tych spraw regulacyjnych, Chiny mają do czynienia z odradzaniem się COVID-19, ponieważ wariant Delta przeniknął do kraju. Po początkowej epidemii obrony Chin przed COVID-19, która była godna pochwały, ścisłe blokady i inicjatywy śledzenia kontaktów pozwoliły temu krajowi stłumić liczbę przypadków i ostatecznie stać się pierwszym krajem, który rozpoczął normalizację gospodarki. Niestety wariant Delta szacuje się, że jest ponad dwukrotnie bardziej zaraźliwy od poprzednich szczepów, co znacznie utrudnia sytuację w Chinach, oczywiście nie tylko w Chinach, trudno zapobiec przenoszeniu się zarażeń. Pełne szczepienia są postrzegane jak najlepsza ochrona przed Deltą, a tutaj Chiny są na równi z rówieśnikami rozwiniętego rynku. Według Chińskiej Komisji Zdrowia szacuje się, że wskaźnik szczepień w Chinach wynosi 55% populacji. Odpowiada to 50-60% w pełni zaszczepionych, oczywiście, odpowiednio dla Stanów Zjednoczonych i strefy euro. Kolejnym wyzwaniem Chin jest nie tylko zaszczepienie pozostałej części populacji, około 630 milionów, ale także koordynacja tych wysiłków, biorąc pod uwagę ogromny zasięg geograficzny ich terytorium. Co więcej, skuteczność dwóch najpopularniejszych szczepionek, Sinovacu i Sinopharmu, została zakwestionowana, ponieważ niektóre badania sugerują, że są one mniej ochronne niż szczepionki zachodnich rywali, Pfizera i Moderny. No to już jest sprawa czysto medialna. Chiny już zaczęły podejmować drakońskie środki w odpowiedzi na wybuch Delty, wprowadzając blokady w ponad 30 miastach, w których pojawiły się zakażenia. Ta reakcja polityczna kontrastuje z wieloma innymi narodami, które powstrzymują się od blokad i prawdopodobnie te blokady będą miały znaczący wpływ na wzrost gospodarczy, jeśli utrzymają się przez jakiś czas. I teraz ostatnie. Otoczenie makroekonomiczne w Chinach przedstawia wiele przeciwności, które w tym roku wyraźnie uderzyły w chińskie akcje. Pytanie, które sobie zadajemy, czy złe wieści są już wycenione? Najwyraźniej niektóre wiadomości zostały już wycenione, ponieważ chińskie akcje straciły część na wartości, zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i w stosunku do globalnych konkurentów. Proszę Państwa, ale tutaj nic nie piszę. Kiedy rozważamy, kiedy prowadzimy te rozważania, przeciwności makroekonomiczne sprawiają, że jesteśmy otwarci, ostrożni w stosunku do chińskich rynków akcji, chociaż uważamy, że rozsądne jest ponowne przemyślenie naszych poglądów, biorąc pod uwagę niedawne osłabienie chińskiej akcji nastrojów. Monitorujemy decydentów chińskich oczywiście, pod kątem dodatkowych środków łagodzących, które mogłyby doprowadzić nas do zmiany naszego pozycjonowania i perspektyw. A jakie są zagrożenia? Ciekawe. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym możliwością utraty kapitału. Wartość inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pełnej zainwestowanej kwoty. Ceny akcji zmieniają się czasami, ale to są bardzo ogólne. To są bardzo ogólne. To jest ogólne gadanie dotyczące rynku akcji. Nie, to już nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Proszę Państwa, więc tak jak myślę, że tutaj najważniejsze jest to, co powiedziane zostało na samym początku. Te kluczowe punkty. Powtarzam jeszcze raz. Chińskie blue chipy, to się kiedyś nazywało blue chipy, mają teraz gorszy czas. Globalni konkurenci wyprzedzają je o 26%. Regulacje, które zostały wprowadzone, bardzo ważna rzecz, niezwykle istotna rzecz, regulacje, które zostały wprowadzone, i makroekonomiczne różne ograniczenia, o których w ogóle nie wspomniano. Mianowicie te ograniczenia, czyli ogromne ceny frachtów i ogromne ceny i spadek dostępności kontenerów w dużej mierze uderzyły w chiński rynek. Ja jestem pewien tego, że to jest akcja specjalna, specjalnie przeprowadzona. No więc te dwie rzeczy są bardzo istotne. Te historie związane z regulacjami i z zaostrzeniem polityki monetarnej po kryzysie. A proszę zwrócić uwagę, że to dokładnie odwrotnie postąpiły Chiny niż Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych poluzowano ogromnie rynek finansowy, natomiast w Chinach zaostrzono politykę monetarną. No i tak to wygląda. Także no tutaj przypomnienie. Regulatorzy zaczęli skupiać się na gigantycznych platformach technologicznych, czyli no właśnie te blue chipy, a ostatnio zwrócili się w stronę zaostrzyli sektor edukacji prywatnej, ponieważ koszty prywatnej nauki stały się obciążeniem dla większości rodziców. Tak, więc sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna. Tak to mówię. Nie, żartuję, nie. Sytuacja jest trudna, ale do beznadziei to żeby tak wszyscy byli w takiej beznadziejnej sytuacji jak Chiny, to byłoby bardzo dobrze. Więc przedstawiłem Państwu ten punkt widzenia Franklina Templetona, ludzi, analityków z Franklina Templetona. Natomiast ja w najbliższym czasie będę chciał być może właśnie za chwilę nawet będę chciał pokazać Państwu, jak wygląda sprawa, jak wygląda notowanie, jak wygląda no, giełda szanghajska. Właśnie wszedłem i tutaj będę się tym zajmował. Dziękuję Państwu. Na razie kłaniam się. Do usłyszenia.